Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Bodziony i witam serdecznie w wideopodcaście Kultur Liberalnej, a dzisiaj moim gościem po raz kolejny jest pułkownik rezerwy Piotr Lewandowski. Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Dziękuję po raz kolejny również za przyjęcie naszego zaproszenia, a naszym widzom i słuchaczom przypominam też, że trwa akcja 1,5% i do końca kwietnia mogą Państwo przekazać właśnie na naszą fundację odpis swojego podatku, do którego serdecznie zachęcam. A my już przenosimy się trochę do Stanów Zjednoczonych, a także trochę do Ukrainy, ponieważ 24 kwietnia prezydent Joe Biden podpisał ustawę pomocową dla Ukrainy. Tam również znajdował się pakiet pomocowy m.in. dla Tajwanu oraz dla Izraela. My skupimy się na tej części ukraińskiej, ona wynosiła 61 miliardów dolarów. Tak naprawdę Ukraina z tego otrzyma mniej więcej około 25 miliardów dolarów, bo część tej kwoty to też jest rekompensata dla amerykańskiej armii. No i teraz pytanie, panie pułkowniku, czy to są takie pieniądze, czy to jest wsparcie, czy kwota, za którą można kupić wsparcie, która by odmieniła sytuację na polu bitwy?
To znaczy, może bym jednak mimo lekko skorygował, bo tu pan redaktor uwzględnił dwie transze. One są mniej więcej zbliżone, jeśli chodzi o sumy. Czyli mamy transzę zakupu nowego uzbrojenia, mamy transzę zakupu uzbrojenia u producentów amerykańskich i ta trzecia, o której pan redaktor wspomniał, to mimo wszystko jest też sprzęt, który jest już w magazynach armii amerykańskiej, czyli zostanie przekazany Ukrainie i on trafi najszybciej, a armia amerykańska, siły zbrojne amerykańskie, może tak, bo armia to wojska lądowe w nomenklaturze amerykańskiej, więc siły zbrojne Stanów Zjednoczonych odkupią sobie to, co już, no mogę to chyba powiedzieć, już na Ukrainę ruszyło. I tam są jeszcze około 8 miliardów przeznaczone na kwestie administracyjne dla Ukrainy, budżetowe i tak dalej. Ale to będzie tak mniej więcej 3 razy po około 13 miliardów. Ten podział jest taki rozsądny bardzo, bo on pozwoli dywersyfikować sposób dostaw. Przy tym zabezpiecza też interesy amerykańskiego biznesu, no co jest de facto oczywiste w przypadku mocarstw, bo w przypadku Polski nie zawsze, w przypadku mocarstw. Natomiast z kolei może stanowić pewien problem, bo Amerykanie określają to color of money i nie ma możliwości przerzucania jak gdyby dowolnie sobie środków na te transze. To wymaga zgody. Podejrzewam, że nadal to się nie zmieniło kongresu, kiedyś tak przynajmniej było, dlatego że podobnie to wyglądało, kiedy armia amerykańska wspierała nasze działania, gdzie jako sojusznik uczestniczyliśmy w misjach w Iraku i Afganistanie i tam też ten color of money, on miał bardzo duże znaczenie. Natomiast czy to są duże pieniądze? No, jak dotąd, z tego co pamiętam, Amerykanie przekazali w sumie około 42 miliardów, natomiast 50 krajów wspierających Ukrainę ogółem chyba około 87 miliardów dolarów. Ale to było jak gdyby w ciągu 2,5 roku prawie. Więc to są pieniądze znaczące, natomiast to nie są pieniądze, które pozwolą Ukrainie wygrać wojnę. Choćby dlatego, że to nie pieniądze jednak wojnę wygrywają, one są niezbędne, no ale to, co za te pieniądze się kupi. No i teraz kwestia, to jest dość, żeby uzupełnić bieżące potrzeby, jeśli chodzi o amunicję. Być może, jeżeli chodzi o obronę przeciwlotniczą, aczkolwiek nie mamy w tej chwili, inaczej, może publicznie nie są udostępniane jak na razie informacje pełne, co ma na Ukrainę trafić. Wiemy, że docelowo jest 7 baterii Patriot na przykład, minimum 7, tak? Co ma zabezpieczyć główne kierunki uderzeń powietrznych ze strony Federacji Rosyjskiej.
A proszę powiedzieć, jakie są najpilniejsze potrzeby Ukrainy w tym momencie, jeśli chodzi o sprzęt?
O sprzęt? To znaczy o sprzęt, one nie są takie pilne, czy sprzęt. Poza tym, co wspomniałem, czyli obrona przeciwlotnicza. To jest w tej chwili najpilniejsza potrzeba, jeżeli chodzi o sprzęt i to są braki na poziomie od wyrzutni naramiennych, czyli tak zwanych manpads, czyli tej obrony bezpośredniej tam do 3 kilometrów, aż do tej obrony na tym średnim poziomie, czyli to, co zapewniają baterie Patriot na przykład. No i tu potrzeby Ukrainy olbrzymie są. Rosji udało się wyczerpać jak gdyby zasoby, jeżeli chodzi o amunicję, zadać pewne straty przy tym też, bo wiadomo, że co najmniej dwie wyrzutnie Patriot zostały zniszczone przez Rosjan, ale ze sprzętu, no przede wszystkim ważne, żeby sprzęt, który napływał i uzupełniał poniesione przez Ukraińców straty, no to będzie artyleria, to będą nadal bojowe wozy piechoty, to będą czołgi, tu nic się nie zmieniło, natomiast ważne, żeby to były pojazdy nowe, nawet jeśli będzie trochę mniej, ale nasycanie armii ukraińskiej kolejnymi pojazdami, które mają bardzo ograniczone zdolności bojowe w konflikcie pełnoskalowym, takie jak powiedzmy pojazdy przeciwminowe MRAP, które zbudowano do zupełnie innych celów niż te, do których używa ich armia ukraińska, czyli do konfliktów asymetrycznych, do działań przeciwterrorystycznych w zasadzie, przeciwpartyzanckich też. I jeżeli trafią pojazdy nawet w mniejszej ilości, ale nowoczesne, czyli bojowe wozy piechoty Bradley, Marder, ewentualnie ich zachodnie odpowiedniki, nawet jeżeli będzie ich mniej, to mniej przeciążą ukraińską logistykę, jeżeli chodzi o naprawy, paliwo, amunicję, ale będą znacznie efektywniejsze, ponieważ te pojazdy w niewielkiej nawet ilości pokazały mimo wszystko swoją przewagę, aczkolwiek oczywiście nie są niezniszczalne i tu jeżeli ktoś powie, okej, ale przecież Rosjanie je niszczą, no oczywiście, że tak i niszczyć będą. Stąd ich powinno być dużo. Powinny być nowoczesne, powinny być dostarczane dużymi partiami, tak żeby Ukraińcy mogli wycofać na przykład całą brygadę i przezbroić ją jako całość na pojazdy Bradley. Gdybyśmy spojrzeli w tej chwili na ukraińskie brygady, to naprawdę to jest mieszanka sprzętu, której ja nie oglądałem. No, nie przypominam sobie przynajmniej, żebym widział armię drugiej połowy XX i XXI wieku uważane za armie w miarę nowoczesne, które miałyby aż tak dużą mieszankę sprzętu, tak? To armia iracka miała taką mieszankę sprzętu.
Rozumiem, że logistycznie to jest koszmar.
Znaczy logistycznie to jest koszmar, przy czym ten koszmar nie wynika tylko z różnorodności, ale wynika też z tego, że znaczącej części tych pojazdów Ukraińcy nie są w stanie obsłużyć u siebie. A pojazdy na polu walki, żeby one zachowały taką rozsądną długość życia, muszą mieć obsługi bieżące, tak zwane, bo to są pojazdy ciężkie, ich silniki, ich przekładnie są mocno przeciążane, więc to musi być bieżąca obsługa, kwestia smarów, kwestia hydropneumatyki, kwestia filtrów i tak dalej, i wymiana tego. Ukraińcy nie są w stanie części tych obsług robić, a już o obsługach bardziej zaawansowanych nie ma mowy i na przykład takie pojazdy jak Leopardy, no to one na te przeglądy główne muszą trafiać do Polski albo do Niemiec na przykład, więc to jest problem, no ale jeżeli one będą trafiać dużymi partiami, no to Ukraińcy będą mieli jak gdyby szansę organizować te obsługi, będą mieli szansę je planować. Teraz jeżeli Ukraina nie wie, co dostanie za miesiąc, co za dwa, co za trzy, no to o jakim planowaniu możemy mówić? No ale wiemy, że w pakiecie mają być bojowe wozy piechoty Bradley, dalej nie ma zbyt wielu szczegółów. Zapewne po części one uzupełnią te Bradleye, które Ukraina straciła, przy czym znaczącą część Bradleyów Ukraina straciła nie w wyniku działań Rosjan, a przynajmniej nie bezpośrednich działań, a raczej jak gdyby właśnie w wyniku tej takiego zubożenia logistycznego, jeżeli chodzi o zdolności obsługowe, naprawcze, dostawę części i tak dalej.
A czy zostały potwierdzone już te informacje dotyczące przekazania Ukrainie tych precyzyjnych pocisków rakietowych dalekiego zasięgu ATACMS, których Ukraina domagała się czy prosiła o nie już od miesięcy?
Znaczy się, ja cały czas mówię, że 300 kilometrów to nie jest jeszcze daleki zasięg. daleki zasięg to jest 500+. To jest tak naprawdę...
Ale jak rozumiem, do tej pory Ukraina nawet nie dysponowała tymi 300 kilometrów.
Tak, ale umownie się mówi daleki zasięg, żeby odróżnić od tych, natomiast jak gdyby w terminologii wojskowej daleki zasięg to jest 500 i plus. To, tu mówimy o tym zasięgu dalekim, czyli coś, co pozwala rażenie głębi strategicznej. Natomiast oczywiście te 300 już by zmieniło obraz pola walki. To znaczy tak, ja nie mam przekonania, czy Ukraina nie ma już tych pocisków. Powiem tak. Natomiast jeżeli to w niewielkiej ilości, natomiast bardzo ważne jest, żeby ona nie tylko je otrzymała, ale otrzymała je w dużej ilości i potem podtrzymywano zdolności rażenia tymi pociskami. Dobrze byłoby, gdyby one się pojawiły wraz z innymi środkami rażenia, czyli na przykład z F-ami choćby. Chociaż tu oczywiście wpływ F-ów będzie ograniczony, to znaczy to nie będą maszyny, które...
Ja słyszałem o tym, że F-16 rzekomo miałyby być już na Ukrainie gotowe mniej więcej późnym latem, że wtedy taką gotowość operacyjną mogłyby osiągnąć.
Tak. Więc tutaj myślę, że jednak atakamsy trafią trochę wcześniej, ale ważne jest, żeby Ukraina mogła planować takie operacje połączone, czyli razić rosyjskie tyły, mając dostępne różne zdolności, dlatego że jeżeli jest tylko pojedyncza zdolność, no to każda armia, która ma jakąś elastyczność, nawet tak relatywnie niewielką jak siły rosyjskie, będzie w stanie kompensować swoimi działaniami pojedynczą zdolność przeciwnika, tak, nad którą on góruje. Zresztą to wielokrotnie pokazało się, tak, że ta pojedyncza zdolność, ona na jakiś czas miała istotny wpływ na pole walki, ale potem przeciwnik kompensował jak gdyby te zdolności, jak w przypadku pocisków HIMARS. Po prostu zmieniono funkcjonowanie logistyki rosyjskiej. Ponadto HIMARSy straciły na celności, dlatego że Rosjanie uzyskali zdolność zakłócania systemów naprowadzania opartych na GMRS-ie. Tak więc tutaj potrafią kompensować te przewagi takie, które są tylko jednoobszarowe, ale... Sądzę, że finalnie odpowiadając tak, że pociski o zasięgu 300 kilometrów na Ukrainę trafią.
Ale to według pana, jak rozumiem, to dalej nie jest przełom, bo ja z kolei właśnie słyszałem takie głosy, no żeby nie popadać z tej narracji bardzo pesymistycznej do hura optymistycznej i że de facto no to ten pakiet pomocowy został uchwalony w ostatniej chwili. To znaczy Ukraina już i tak od kilku tygodni, jak nie miesięcy, nie posiadała inicjatywy na froncie, broniła się, mieliśmy serię ataków rakietowych na elektrownie ukraińskie, bardziej dotkliwe nawet te ataki były niż te pierwszej zimy 2022 roku. Więc pytanie, czy to jest taka deska ratunkowa, czy my znowu wracamy do tej takiej sytuacji, w której podaliśmy Ukrainę kroplówkę, która w żaden sposób nie sprawia, że ona może wygrać, tylko że no raczej nie przegra w ciągu najbliższych kilku miesięcy.
No skala tu jest większa, więc ja właśnie często też mówiłem o kroplówce. Tym razem jest to trochę więcej niż kroplówka, jest to taka ograniczona transfuzja, która nie pozwoli pacjentowi umrzeć, ale jeżeli ona nie będzie powtarzana, a ja wątpię, żeby ona była powtarzana w takich rozmiarach, no to jeżeli ona nie będzie powtarzana, no to ta jedna podtrzyma życie, ale nie pozwoli powrócić do zdrowia, jeżeli jesteśmy przy tych medycznych porównaniach. Natomiast tutaj dobre inicjatywy są europejskie. Na przykład wiele krajów podpisało już takie umowy z Ukrainą o długofalowej współpracy w zakresie bezpieczeństwa. Chyba już obecnie ponad 10 państw europejskich takie umowy podpisało. Jeżeli się byśmy przyjrzeli tym umowom, to o ich ważności na przykład mówi to, że pełna ich treść nie jest jawna. Więc to już świadczy o tym, że są to umowy ważne i tam jest założenie odtwarzania zdolności nie tylko ukraińskich sił zbrojnych, ale zbrojeniowego przemysłu ukraińskiego tak? Odtwarzanie przez lata. Natomiast będzie to niewykonalne, jeżeli Ukraina nie będzie w stanie obronić się przed atakami bombowymi i rakietowymi. To, no, to jest klucz, jak gdyby.
Wśród tych europejskich inicjatyw wydaje mi się, że najgłośniejsza była przedstawiona przez prezydenta Francji, Emmanuela Macrona, mianowicie o tym, że nie powinniśmy wykluczać jakiegoś rodzaju interwencji wojsk NATO w Ukrainie. I ona z początku spotkała się z taką zdecydowaną dezaprobatą większości państw członkowskich NATO. Natomiast jak rozmawia się z ekspertami, to nawet również my u nas w kulturze liberalnej mieliśmy kilka takich rozmów, że to, że żołnierze NATO znaleźliby się na Ukrainie, wcale nie oznacza, że oni by mieli wziąć udział w walce przeciwko rosyjskim żołnierzom, ale na przykład mogliby odciążyć po prostu część wojsk ukraińskich, które stacjonują obecnie na terenach, na których nie toczą się działania wojenne, na przykład na granicy z Białorusią, i w ten sposób Ukraińcy by pozyskali nowe siły, którymi mogłyby wzmocnić front. Co pan sądzi o tego typu pomysłach?
Że definicja, że nie będą walczyć, jest niewykonalna, dlatego że w sytuacji, o której pan redaktor wspomniał, wystarczy dokonać prowokacji z użyciem Wagnerowców, którzy na Białorusi dalej są jako instruktorzy, ale nie ma problemu, żeby stworzyć z nich grupy dywersyjne, dokonać prowokacji i już żołnierze NATO będą walczyć. I teraz, jeżeli zaczną ginąć, to pytanie, jak się zachowa kraj, który ich wysłał i obywatele tego kraju. Więc to jest fikcja, że nie będą walczyć. Jeżeli wysyłamy żołnierzy do kraju, który prowadzi pełnoskalową wojnę, i mówimy, że nie będą walczyć, to nie jest to prawdą. Bo nawet jeżeli będą naprawiać pojazdy, czy ukraiński mechanik naprawiający czołg bierze udział w wojnie, czy nie? Bierze. Tak samo będą brali udział w tej wojnie żołnierze NATO, jeżeli nawet nie będą bezpośrednio strzelać. Więc będzie to interwencja de facto zbrojna.
Czyli według pana, jak rozumiem, to nie wchodzi w grę na razie. To była taka polityczna deklaracja?
Nie, nie, ja nie powiedziałem. Natomiast ja jestem ostrożny w ocenianiu tego. To są decyzje polityczne. Ja szczęśliwie jestem, pewnie nadal jestem trochę żołnierzem i rolą żołnierza jest robienie tego, czego oczekuje od niego kraj, w sensie społeczeństwo, bo żołnierz nie służy rządowi, tylko narodowi i konstytucji. To są suwereni. Natomiast jeżeli jest to spójne wszystko, tak, czyli mamy zgodność oczekiwań społeczeństwa, rządu, konstytucji, więc okej. Okay. Ale pytanie teraz, czy wysyłać, czy nie? Powiem tak, NATO nie może sobie pozwolić, żeby Ukraina tą wojnę NATO, w ogóle cywilizowany świat, nie może sobie pozwolić, żeby Ukraina tą wojnę całkowicie przegrała. I nie wiem, jaki będzie dalszy rozwój, bo ja z takim podziwem słucham niektórych analityków, którzy snują wizję, że za miesiąc będzie to, za dwa to, za trzy to. To jest bardzo odważne, ja bym się nie odważył. Natomiast w sytuacji, kiedy ukraiński front się posypie na przykład, dojdzie do przełamania, które Rosjanie będą w stanie wykorzystać. I czy w momencie, kiedy, nie wiem, czołgi rosyjskie nie zaczną podjeżdżać pod Lwów, czy to nie będzie moment, żeby stworzyć strefę demarkacyjną, podjąć działania, żeby Rosję zatrzymać, bo to by leżało w interesie przede wszystkim państw flanki wschodniej.
Czyli raczej gdyby była zagrożona niepodległość Ukrainy, a nie żeby wspomóc ją na przykład w tym wysiłku wojennym w chwili obecnej. A czy pan się spodziewa, bo mówiliśmy o tym, że część tego sprzętu już tak naprawdę, jak Izba Reprezentantów głosowała amerykańska, już znajdowała się w magazynach europejskich, część także w Rzeszowie, w Jasionce i pewnie już ten sprzęt jest w drodze, ale to jest tylko jakaś jego część tej pierwszej transzy. Natomiast czy pan się spodziewa w takim razie, zanim większość tej pomocy dotrze na front, intensyfikacji działań ze strony rosyjskiej?
Oczywiście, że tak. To znaczy się z całą pewnością. Rosjanie przygotowywali się do tej sytuacji i to w wielu obszarach. Zaczynając od obszaru wywiadu, przez obszar dywersji, do obszaru sabotaż, potem do obszaru przygotowywania scenariuszy na napływające środki i tak dalej, bo Rosjanie są w stanie sobie rozpisać plan, którędy będą te zapasy płynąć, no bo mogą albo koleją, albo drogą powietrzną, albo transportem kołowym, najmniej efektywnym, ale takim powiedzmy najłatwiejszym do uniknięcia masowych strat. Więc te wszystkie drogi będą wykorzystywane. No, o transporcie morskim raczej trudno mówić będzie. No i teraz z całą pewnością wszystkie siatki rosyjskie na zachodzie, te w Polsce też, zostały postawione na nogi, tak żeby identyfikować transporty. No pamięta pan redaktor rozbicie siatki dywersyjno-szpiegowskiej w Polsce, które jednym z zadań było obserwowanie trakcji kolejowych i podłączanie nadajników GPS do transportów na przykład, tak? Więc z całą pewnością to Rosjanie działania podjęli natychmiast, stąd osłona z kolei kontrwywiadowcza tej operacji będzie ogromnie ważna i z kolei służby kontrwywiadowcze wszystkich krajów z naszym włącznie też jak gdyby się uaktywniły. Zresztą służby kontrwywiadu się uaktywniły już wcześniej, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. I to miało przełożenie na pewne aresztowania, które jak gdyby takim łańcuchem się posypały, nie tylko w Polsce zresztą.
Tak, ale Polaków między innymi, ale nie tylko w Polsce.
Ale to, że Polacy będą celem werbunkowym dla służb rosyjskich, no to jest oczywiste. Natomiast wyzwanie takie duże się pojawi w momencie, kiedy te transporty przekroczą granice z Ukrainą, czyli znajdą się w strefie działań wojennych, będą mogły być atakowane już konwencjonalnie i bardzo duże wyzwanie dla ukraińskiej logistyki, żeby po pierwsze osłonić te transporty. Mówię tutaj nie tylko o osłonie właśnie tej kontrwywiadowczej, ale mówię też o maskowaniu, działaniach mylących i potem jeszcze dostarczyć do jednostek walczących. Dlatego, że gdybyśmy spojrzeli na armię natowskie, ta logistyka, ona działa na kilku poziomach. Mamy strategiczny, czyli to są te dostawy powiedzmy główne z fabryk, z krajów sojuszniczych. No to mamy ten poziom strategiczny, mamy poziom operacyjny, czyli to jest moment, kiedy to, co wypływa, to, co dotarło do portów i tak dalej, jest skierowane do konkretnych, ale w przypadku krajów NATO to będą korpusy, dalej dywizje, dalej brygady, dalej bataliony. Ukraińcy kierują to od razu do brygad. W związku z czym brygady są obciążone organizowaniem sobie dostaw. Ukraińskie brygady cierpią na po prostu brak ciężarówek, najzwyczajniej w świecie, tak? Brakuje ciężarówek, więc to wyzwanie będzie też. No i teraz ukraińska logistyka będzie stała przed wyzwaniem, na przykład czy pociąg ma stanąć 300 kilometrów od frontu i teraz dostawy będą trwały bardzo długo, mało tego, im dłużej będzie stał, im dłużej tam będzie trwał rozładunek, tym większe ryzyko, że zostanie w końcu wykryty i porażony. Czy podjechać pociągiem bliżej na 50 kilometrów, gdzie bardzo szybko będzie można go rozładować, bo mniej będzie potrzeba transportu, bo będzie jak gdyby miał mniejszą trasę do pokonania, szansa na wykrycie mniejsza, bo stoi krócej, ale za to zdolność rażenia rosyjska większa, bo mniejszy zasięg, więcej środków razić może. To jest poważne wyzwanie. Co ciekawe, obecnie szefem logistyki armii ukraińskiej jest były rektor Akademii. Teraz nie pamiętam, Odeskiej chyba. Syrski zmienił szefa logistyki, czyli jest to człowiek z taką bardzo dużą wiedzą akademicką. Ciekawe, na ile będzie w stanie przekuć ją na praktykę pola walki.
Właśnie wspomniał pan o tym nowym głównodowodzącym armii ukraińskiej, czyli Oleksandrze Syrskim, który to stanowisko zajął po generale Waleriju Załużnym. W Wtedy ta decyzja, pamiętam, też rozmawialiśmy te kilka miesięcy temu, kiedy to się właśnie działo. Ona była uznawana za polityczną ze strony Wołodymyra Zełenskiego, ponieważ generała Załużnego oceniano dobrze zarówno wśród żołnierzy ukraińskich, jak i na Zachodzie. A czy my już możemy ocenić, co się zmieniło w sposobie prowadzenia walki czy sposobie dowodzenia żołnierzami na froncie po tej zmianie głównodowodzącego wojskami Ukrainy?
Znaczy wiemy, jakie działania podjął Syrski, natomiast nie ma jeszcze istotnych efektów tych działań. Czyli wiemy, że zmienił nie tylko dowództwo naczelne, nazwijmy tak, ale cały sztab generalny. Zmienił z tego, co pamiętam, dwóch dowódców regionalnych, czyli to jest jak gdyby trochę odpowiednik, kiedyś w Polsce były okręgi wojskowe, w ramach, żeby dostosowywać do systemu NATO okręgi wojskowe, zlikwidowano w Polsce, natomiast Ukraińcy mają ten system zachowany i mają cztery, północ, południe, wschód, zachód. Nie trudno zapamiętać i domyśleć się, jakie są strefy, rejony odpowiedzialności. Więc dwóch dowódców zmienił na czterech i to tych najważniejszych kierunków. Dlaczego? No wynika z tego, że skoro nie zmienił ich od razu, czyli nie spełnili oczekiwań. Jakie to były oczekiwania? No generał Syrski bardzo mocno przygląda się takim obszarom, jeżeli chodzi o dowodzenie na pierwszej linii, od poziomu brygady już nawet, dlatego że w ocenie generała Syrskiego, i to on mówił jakby, że efektywność niektórych jednostek ukraińskich nie jest adekwatna do zdolności, które posiadają, a z kolei część jednostek nie zostaje wykorzystywana na polu walki tak, jakby mogła. Czyli możemy wnioskować, że po prostu przez długi czas pozostają na tyłach, a jednostki, które obecnie walczą, nie są rotowane. I tutaj mocno o tym wspominał. Generał Syrski wspominał o tym, że są tysiące żołnierzy oddelegowanych na tyły z nieuzasadnionych powodów. I to tam pierwsza kontrola wykazała bodajże 8 tysięcy oddelegowań do Kijowa na przykład, z pola walki. Zupełnie liczba nieuzasadniona w ocenie nowego dowódcy.
Czyli raczej dosyć bezpieczne miejsce.
No w porównaniu z Awdijewką to na pewno. I teraz generał Syrski też wspominał, że chce zmienić system szkolenia brygad. No ja tu niestety nie mogę zbyt wiele powiedzieć, ale miałem okazję rozmawiać z ukraińskimi oficerami o tych zmianach, więc one będą. Tyle jak gdyby powiedzieć mogę. I to jak gdyby jest działanie generała Styrskiego właśnie, więc zmiana systemu szkolenia na bardziej efektywny. Olbrzymie problemy z mobilizacją. To nie jest tylko wina armii, bo to jest wina też administracji państwowej, terenowej, ale jednak generał Załużny sobie zupełnie nie poradził z kwestiami mobilizacyjnymi.
Rzeczywiście teraz też w kwietniu została podpisana przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego ta ustawa obniżająca wiek osób, które podlegają mobilizacji z 27 do 25 lat. No i ta ustawa wchodzi w połowie, znaczy to prawo zaczyna obowiązywać w połowie maja. I co więcej, też został wprowadzony wymóg uaktualnienia danych osobowych przez mężczyzn w wieku od 18 do 60 roku życia. I to jest też akcja, która jest jakoś wycelowana w Ukraińców, którzy znajdują się poza granicami państwa. Bo jeśli oni będą potrzebowali odnowić jakiekolwiek rodzaju dokumenty, to konsulaty czy ambasady już tam w tych miejscach nie będą tego mogli zrobić i będą musieli wrócić na Ukrainę, co sprawi, że też będą musieli zarejestrować się jako potencjalne osoby, które tej mobilizacji będą podlegać. Czy w takim razie, skoro Ukraina kupiła sobie część czasu, dostając tę pomoc amerykańską i wprowadzając jednocześnie mobilizację, no to tutaj uda się pozyskać według pana wystarczającą liczbę żołnierzy?
Powiem, że chciałbym być optymistyczny bardziej, ale obawiam się, że z tych informacji, które z Ukrainy płyną, wynika, że jeżeli ukraińskie służby nie będą działać bardziej restrykcyjnie, to będzie to trudne, dlatego że pierwszym warunkiem skutecznej mobilizacji jest aktualna ewidencja ludności, głównie mężczyzn w wieku mobilizacyjnym, a Ukraińcy zupełnie pogubili się, jak gdyby, jeżeli chodzi o to, kto gdzie na Ukrainie obecnie jest, a kogo na Ukrainie w ogóle nie ma. No i teraz rzeczywiście ten obowiązek, on zadziała w końcu, ale to zajmie miesiące. To zajmie miesiące, zanim jego restrykcyjność zacznie być uciążliwa, a Ukraina nie ma miesięcy. Ukraina potrzebuje 100 tysięcy żołnierzy i to 100 tysięcy żołnierzy, nie chcę, żeby źle to zabrzmiało, ale 100 tysięcy żołnierzy, którzy będą prezentować wyższy poziom sprawności zdrowotnej i fizycznej od tych, którzy obecnie trafiają do armii ukraińskiej.
To tylko wtrącę, że obecna średnia wieku ukraińskich żołnierzy to jest 40 lat.
Nawet nieco więcej, powiedziałbym, z tego, co miałem okazję widzieć. Nawet powiedziałbym 45, tak. O.
No i też naturalne jest, wydaje mi się, no bo był spory opór w administracji prezydenta Zełenskiego, żeby ten wiek mobilizacyjny obniżać, no bo w czasie każdej wojny stara się chronić tą taką najbardziej, potencjalnie najbardziej przyszłościową tkankę społeczeństwa, ale jak rozumiem, tutaj też po prostu nie było już innego wyboru, bo Ukraina, pan wspominał o tym na początku, że pieniądze nie wystarczą do wygrania wojny, no bo Ukraina po prostu nie ma żołnierzy.
Tak, po prostu Ukrainie zaczęło brakować żołnierzy, takich, którzy będą w stanie szturmować okopy choćby, czy wytrzymywać w ekstremalnie trudnych warunkach długo, bo tu wiek jest nieco mylący też, bo to trafiają ludzie w wieku 40, 45, czasem plus, i to bardzo często obarczeni już poważnymi chorobami. I no ich jak gdyby użyteczność na polu walki jest ograniczona. Dowódcy ukraińscy starają się obecnie kierować ludzi na przykład według wydolności fizycznej, tak? Nie pod oddziałami, tylko wydolności fizycznej, tak? No, tu masz 15 młodszych, tu 10, no to z tego skleimy pluton. O. Natomiast Ukraina potrzebuje na już 100 tysięcy i kolejne 100 do końca roku, moim zdaniem. I to ważne, żeby to byli ludzie, którzy uzupełnią brygady liniowe, pododdziały szturmowe z tych brygad, te, które będą walczyć bezpośrednio z przeciwnikiem. Oczywiście tutaj też jest ważne, jak te brygady potrafią tych ludzi wcielać, bo jednym z problemów obecnej mobilizacji ukraińskiej jest to, że jest wielu Ukraińców, którzy byliby skłonni zgłosić się na tą ewidencję, tylko że oni by chcieli służyć w konkretnych brygadach. Oni by nawet zgłosili się ochotniczo, podpisali kontrakt z armią, ale z gwarancją wcielenia do konkretnej brygady, w której chcieliby służyć. Natomiast niestety, ale terenowe biura mobilizacyjne ukraińskie w znakomitej większości to ignorują.
Ale to wynika z tego, co pan mówił wcześniej, że właśnie te różne brygady są różnie traktowane przez swoich dowódców, czy dlaczego? Bo oni wiedzą, że tam mają lepsze warunki, że trafią w lepsze miejsce frontu, albo może nie w ogóle na front?
Wynika tak, wynika z różnych standardów w brygadach ukraińskich i co ciekawe, Ukraińcy chętnie są skłonni służyć w brygadach szturmowych na przykład. Wydawałoby się, że okej, ja bym chciał do brygady logistycznej, prawda? Nie, Ukraińcy są skłonni służyć w tych brygadach szturmowych, gdzie jest wysoki poziom dowodzenia, czyli mamy kadrę oficerską, która łączy dowodzenie z przywództwem, a przywództwo polega między innymi na tym, że jest komunikacja między żołnierzami a dowódcami, i żołnierze słuchają tego, co mówią dowódcy, zdają ich potrzeby, liczą z nimi się, a są takie brygady, gdzie tej komunikacji nie ma. Co się kończy tym, że potrzeby, problemy żołnierzy są przez dowództwa całkowicie lekceważone, a z reguły na wojnie to się przekłada na straty. I są brygady, które pomimo działania na trudnych kierunkach, pomimo podejmowania najbardziej wymagających działań, ponoszą mniejsze straty niż brygady mniej angażowane, ale gdzie niestety, ale dowódcy lekceważą sobie kwestię strat. No i Ukraińcy doskonale wiedzą, która brygada jest jaka. I teraz największe potrzeby mają te brygady, które mają duże straty. No i tu mamy trochę tak, że okej, ja pójdę, ale do tej brygady innej. No nie, bo potrzeba jest tam i trafisz tam. I to jest problem. Oczywiście jego można by rozwiązać, ale nie poprzez działania takie doraźne, tylko po prostu i to jak gdyby generał syrski zaczął robić, czyli wymuszanie pewnych standardów we wszystkich brygadach ukraińskich. Stąd w tych brygadach, które cieszą się takimi opiniami, gdzie lekceważy się potrzeby żołnierzy, pojawiły się komisje z Kijowa wojskowe, które właśnie wysłał generał syrski, żeby zweryfikowały tą sytuację. Ona wydaje się w niektórych brygadach naprawdę napięta dosyć. No, takich brygad nie da się wysłać na istotne kierunki walk, bo tam morale jest no, napięte, prawda, i trzasnąć może w każdej chwili.
Proszę powiedzieć, jak to wygląda, jeśli taki potencjalna osoba zmobilizowana trafia na szkolenie front, to znaczy jak długo powinno się szkolić taką osobę przed wysłaniem na front, a jak to wygląda tak naprawdę w warunkach ukraińskich?
Znaczy Ukraińcy mają założenia różne i powiem tak, one zmienią się, więc nie wiem, czy jest sens mówić o tych, które teraz, natomiast nowych jeszcze nie opublikowano, ale one będą zmianie. No ogólnie koncepcja jest, że była miesiąc dla tych, którzy już przeszkolenie wojskowe mieli i są jak gdyby mobilizowani, czyli odbył służbę zasadniczą, miesiąc szkolenia i trafia na uzupełnienie do którejś z brygad. Natomiast jeżeli trafia do brygady nowo formowanej, no to 3 miesiące czas na formowanie. Ale tu będą zmiany. Tu jak gdyby... Nie wiem, czy już są. Wiem, jaka jest koncepcja. Ona się będzie różnić trochę od tego, co jest obecnie. I to też są właśnie jak gdyby działania generała Syrskiego. No ale to nie ma co ciągnąć temat, no bo wie pan redaktor, wiem, ale nie powiem, nie ma sensu. Nie po to widz słucha, żeby tak ktoś mu mówił, że wiem, ale nie powiem.
To w naszym następnym spotkaniu.
To jest raczej frustrujące, więc dajmy sobie z tematem spokój po prostu.
Damy sobie chwilę czasu. Ja jeszcze obiecałem przed tym, jak weszliśmy na antenę, że zapytam pana o kwestię gry wojennej, jak rozumiem, której pan jest współautorem albo osobą, która pomagała ją stworzyć.
Współautorem nie jestem, raczej jestem osobą wspierającą pomysł i osobą, która będzie brała w niej udział nieco krok z tyłu za głównymi prowadzącymi, bo tutaj gra wojenna, która się będzie odbywała online, jeszcze można sobie wygooglować tą wielką grę wojenną, jeszcze dzisiaj można się tam jak gdyby wpisać, gdzie uczestnicy gry online będą podejmować decyzje co do wydarzeń. Czyli będą głosować.
To damy Państwu też link w opisie tego podcastu i na YouTubie.
Super, super. Będą głosować i pan Marek Budzisz będzie robił część dyplomatyczną, a pan generał Skrzypczak, czyli osoba, no trudno sobie tu bardziej kompetentną wyobrazić, będzie kierowała częścią militarną. Aczkolwiek oczywiście to będzie moderowane przez nas jak gdyby, bo decyzje podejmować będą uczestnicy. Nam pozostanie komentarz i podgrywanie działań strony przeciwnej, czyli Rosjan. A konflikt będzie ciekawy. Ja nie chcę zbyt wiele zdradzać, zresztą tam jak gdyby w linku jest, ale myślę, że to może być bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie.
To zachęcamy w takim razie Państwa serdecznie. Link na pewno damy w opisie. A tymczasem ja bardzo dziękuję panie pułkowniku za dzisiaj.
Ja na koniec jeszcze, panie redaktorze, bo ostatnio jest tak, że z reguły jak rozmawiam, to jestem pytany głównie o kwestię armii ukraińskiej i wychodzi tak, że to Ukraińcy mają problemy, a przeciwnik jest jak gdyby świetny. Rosjanie borykają się też z problemami olbrzymimi. To żeby też tą świadomość mieć w zakresie morale, dyscypliny, w zakresie mimo wszystko naboru, bo obecnie w tych republikach peryferyjnych oferowane jest 1 000 000 rubli za podpisanie kontraktu od razu, tak? Oczywiście 1 000 000 rubli, żeby mieć świadomość, to tam gdzieś chyba 11 tysięcy dolarów jest, ale dalej brakuje, gdzie pojawiają się programy jako takie wychowanie patriotyczne młodzieży, czyli będzie można zatrudniać 14-latków w przemyśle zbrojeniowym. To świadczy o tym, że zasoby rosyjskie też nie są niewyczerpane. Żeby nie żyć w takiej świadomości, że no Rosjanie opróżni fabryk mimo wszystko na tym etapie wojny z ludzi, którzy pracują tam, a głównie idą ludzie, którzy pracują na tych relatywnie niskich szczeblach z republik peryferyjnych i nie dlatego wcale, że Rosjanie są bardziej patriotyczni od Ukraińców. Po prostu Ukraińcy mają wybór, a Rosjanie nie. Jeżeli ma do wyboru, no oglądamy filmy, jak tam żyje się, prawda? No i teraz albo żyć w tej wiosce, która zatrzymała się 200 lat temu w cywilizacyjnym rozwoju, albo wstąpić do armii i albo zginąć, albo sobie poprawić byt po prostu.
Tak, to na pewno. My też o tych problemach rosyjskich rozmawialiśmy w poprzednim odcinku z Markiem Meissnerem i z Maciejem Korowajem. Tutaj natomiast oczywiście skupiliśmy się głównie na Ukrainie, ale no, tak jak mówiliśmy już tutaj wielokrotnie w naszych rozmowach, staramy się, żeby nie popadać w ten nadmierny pesymizm i nadmierny optymizm, dlatego tym bardziej jeszcze raz panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I dziękuję również Zofii Majchrzak oraz Kamilowi Czudejowi, którzy realizowali dzisiejszy odcinek. A my słyszymy i widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia i do usłyszenia.